Okej, i to jest kazanie, które było przygotowane na dzisiaj. Wszyscy przychodzą do ciebie z Izajasza 64, kultura naszego królestwa, część druga. I to kazanie będzie wygłoszone w pierwszą niedzielę października. Halleluja. Natomiast w czasie, kiedy... Dobrze, można już te naczynia puścić, proszę. Jeszcze nie? Jeszcze się przygotowujecie? Dobrze, okej, okay, to za chwilę, ale ja już sobie będę mówił. Także to kazanie będzie wygłoszone w pierwszą niedzielę października. Natomiast kiedy oni tutaj mówili, to Bóg mi przypomniał rzeczy z tygodnia, które wierzę, że warto, żeby się z wami podzielił. Pierwsza rzecz, którą Bóg mi powiedział, ja wrócę później jeszcze do tego kazania, jeszcze trochę to rozwinę. Ale pierwsza rzecz, którą Bóg mi powiedział na temat, to jest kontynuacja tego słowa sprzed tygodnia o Królestwie Bożym. Kto był, to był. Kto przesłuchał, to przesłuchał. Bóg powiedział mi, że przychodzi nowy czas. Przychodzi nowy czas dla Królestwa Bożego, przychodzi nowy czas dla Kościoła. I On przychodzi nowy dla nas. I wiecie, miałem takie odczucie też przez dwie niedziele, że kiedy ja mówię jako pastor w Kościele, że przychodzi nowy czas i przychodzi nowy czas dla Królestwa, to ludzie robią krok wstecz. Bardzo wyraźnie to poczułem. Dlaczego? Bo nasze wyobrażenie jest takie, że jak pastor mówi, że coś nowego kombinujemy, to wszyscy na wszelki wypadek chowają się do tyłu. To jest trochę tak jak na takiej zasadzie, jak się pytamy, czy są jacyś ochotnicy. I widzimy las rąk i ochotnicy na wojnie już wyginęli, a niektórzy w tej wojnie już są kilkanaście lat żyjąc z Bogiem, więc tym bardziej jeszcze chcą własną skórę ocalić i wycofują się. Natomiast, wiesz, to co Bóg mi wyraźnie powiedział, ja to zobaczyłem, bo ja tych słów swoich przesłuchałem po dwa razy, po trzy razy, te, które głosiłem w tą niedzielę i w poprzednią. Więc ja powiem wam, tam cienia nie ma takiej myśli, że ja od czegoś kogokolwiek oczekuję. Ja mówiłem o tym, że przychodzi nowy czas i Bóg ciebie w ten czas wsadzi. I to nie zależy od tego, czy ty byś chciał być wolontariuszem i wejść w ten nowy czas, albo poddać się planom pastora, bo pastor coś nowego wymyślił, ale przychodzi nowy czas i ty możesz po prostu skorzystać z tego, że ten nowy czas przychodzi i wskoczyć sobie po prostu na główkę i popływać w krystalicznej, czystej wodzie i pooglądać rybki. I nie bądź po prostu frajer, kiedy diabeł przychodzi do ciebie i mówi ci, o, nowy czas, słyszysz, co on gada? Nowy czas. Pamiętasz, jak poprzednio mówił, jaki nowy czas? Od razu 30 ludzi uciekło z kościoła. Ty się lepiej pilnuj, żebyś ty teraz nie uciekł. To jest diabeł. Bóg przychodzi nowy czas dla królestwa, przychodzi nowa kultura królestwa i chce, żebyście po prostu modlili się o to, żeby wasze duchowe oczy się otwarły. Bo my często mamy wyniesione to z naszych domów, byliśmy piłowani przez naszych rodziców, żeby robić rzeczy we właściwy sposób, potem się nawróciliśmy i znowu byliśmy piłowani w kościele, żeby robić rzeczy we właściwy sposób i jesteśmy zaprogramowani w taki sposób, że kiedy słyszymy jakieś słowa, które są od Boga, to po raz kolejny myślimy, że my musimy robić rzeczy we właściwy sposób. Jesteśmy totalnie zablokowani, żeby robić rzeczy we właściwy sposób. Bo myślimy, że ktoś naciska, a nikt nie naciska. Bóg zaprasza nas do swojej rzeczywistości. Bóg nas zaprasza do swojej rzeczywistości. Mówi, robię nowe rzeczy na ziemi. Ludzie, zobaczcie to, otwórzcie swoje oczy, pamiętajcie się, bo ja robię wszystko rzeczy w inny sposób, niż robiłem do tej pory. I w twoim życiu będę robił rzeczy w inny sposób, niż robiłem do tej pory. Wiecie, ja w tym roku, jak oni opowiadali świadectwo i przypomniałem sobie wyjazd do Afryki, przypomniałem sobie, że jest wiele świadectw, które ja w tym roku świadomie nie wypowiedziałem w kościele, ponieważ one cały czas się realizują. I nie mogę przed czasem ich powiedzieć. To jest bardzo specyficzny rok dla mnie. I powiem ci, że ja czuję, że ten rok 2017 to jest w ogóle rok jakiejś rewolucji. Totalnej w moim życiu. Wyjazd do Afryki, później co się działo między wyjazdem do Afryki perspektywą, perspektywa, na której głosiłem, jaki odzew był, jaki atak był z tym związany, wydanie książki, wiatroła w tym roku, jeszcze wiele innych rzeczy, o których wam dzisiaj nie mogę powiedzieć. To jest po prostu rewolucja totalna. I wiecie, ja tylko to, że ja w tym wszystkim odczuwam, że to jest zaproszenie nie tylko dla mnie. Ale żeby to było zaproszenie dla ciebie, to ty musisz otworzyć swoje ręce, tak jak mówił Robert, przepraszam, to jest słabość pastorska moja. Jak Robert mówił po prostu w czasie tego świadectwa swojego, żeby powiedzieć Bogu tak. I wtedy ty jesteś zaproszony do tej nowej rzeczywistości. I my często mamy po prostu taki totalnie religijny, po prostu pojechany przez diabła, po prostu model naszego wyobrażenia o Bożym działaniu. Bóg przychodzi i mówi, zapraszam cię, to znaczy wyposażę cię, nauczę cię, zapewnię wszystkie środki, dam ci siłę. I on wyciąga swoje ręce, a my przez naszą po prostu perwersję demoniczną, która penetruje nam mózgi przez całe życie, to się nazywa nieprzemieniony umysł w Biblii, nieprzemieniony umysł, my patrzymy na to i mówimy, a ile mnie to będzie kosztowało? A Jezus patrzy na nas i mówi, a o czym ty mówisz w ogóle? Ja za wszystko zapłaciłem, wszystko zapewniam. Ja cię zapraszam. A umysł perwersyjny, nieodnowiony przez Słowo Boże, mówi, a ile mnie to będzie kosztowało? I powiem wam, to jest demoniczne.
jest tak samo demoniczne jak ta kwestia strachu, która po prostu, na której my mówimy tak. Musisz się po prostu zaprzeć temu rękami i nogami i powiedzieć, diable, wynoś się z mojego życia. I powiem wam, że Bóg nas tego uczy. I powiem wam, my dzisiaj wszyscy wyglądamy po prostu jak... My dzisiaj wszyscy wyglądamy jak Izrael, który wyszedł z Egiptu. Wyszli z Egiptu, przeszli przez Morze Czerwone, później mamy w 15 rozdziale wyjścia Pieśń Mojżesza, są tamburyny, śpiewy i nie kończy się jeszcze rozdział 15, a oni są nad gorzką wodą i bluźnią Bogu i narzekają, gdzie ich Bóg wyprowadził. Powiem wam, my dzisiaj jesteśmy jako cały zbór, ale też wiele zborów, bo to jest tylko oczywiście nie do nas, a może przede wszystkim jest to do innych zborów. Podobnie jak kazanie z zeszłego tygodnia. Nie do nas, tylko do innych zborów, bo my jesteśmy fantastyczni. Po prostu... Ale to jest czas, w którym Bóg właśnie to samo mówi do nas teraz i mówi tak. Po prostu ludzie, przyjrzyjcie się sobie. Przecież wy po prostu jesteście tymi, których wyprowadziłem z Egiptu, z domu niewoli. Po prostu w potężnych znakach i cudach. Zbawiłem was, napełniłem was Duchem Świętym. Wszyscy macie świadectwo i wszystko zawdzięczacie Bogu. I teraz nagle są jakieś kwestie. I wiesz, i teraz po prostu, co mówi Biblia? Mówi, uważajcie, żebyście nie szemrali i nie narzekali, bo tamci narzekali, szemrali i umarli na pustyni, tam ich padły ich trupy i oni nigdy nie weszli do ziemi obiecanej. I tam jest wyraźnie powiedziane, żeby nam się stary z nowym połączył. Jest napisane, że to zostało, im się przydarzyło i zostało napisane, żebyśmy my, patrząc na to, postąpili inaczej dzisiaj. To jest Duch Święty. Ja jestem o tym absolutnie przekonany. Kiedyś myślałem, że to moja fanaberia. Już wiem, że depresja będzie uchodziła z ludzi, jak będę krzyczał. I mam to potwierdzone na wiele sposobów. Więc dzisiaj jest czas po prostu, kiedy ty się obudź, bo jesteśmy w takim samym miejscu, jak był Izrael. I możesz po prostu mędzić i smędzić pod swoim nosem i wydawać ci się może, że to są fajne żarty nawet czasami. I później mówisz, żartowałem. Ale prawda jest taka, że jak tego nie pokonasz, to będziesz kolejnym trupem i nic ci z tego będzie, że żyjesz w Nowym Testamencie. Bo w liście do Hebrajczyków te testamenty są sklejone w ten sposób, że uważaj, żebyś żył w wierze. No. Teraz ze mnie zeszło trochę. Ducha Świętego. I teraz ten nowy czas przychodzi dla nas i otwórz swoje oczy, co się będzie działo. Pierwsza rzecz, którą Bóg mi powiedział o królestwie, to w ogóle, że my mamy pragnąć królestwa i to było przez dwie niedziele głoszone. Natomiast i mówiłem też w zeszłą niedzielę o charakterystyce tego królestwa, że nie będziemy walczyć, będzie pokój, będzie miłość, nie będziemy się siebie bać, że krowa będzie się z niedźwiedziem, wychowywali będą młode, dziecko włoży rękę do jamy, węża, tak, i lew będzie żywił się słomą. I całe to kazanie w ogóle jest dla was do przesłuchania. Zbyszek Derski do mnie zadzwonił pierwszy raz po kilku latach, chwaląc moje kazanie. Więc powiem, coś tam musiało drgać Bożego w tym kazaniu. Więc mówiłem o tym, że my jesteśmy do tego rodzaju królestwa zaproszeni, że jesteśmy nie zaproszeni do królestwa kamieniołom, pod tytułem kamieniołom, ale jesteśmy zaproszeni do królestwa, z którego natychmiast czerpiemy profity, że w nim jesteśmy. Kiedy je widzimy, tak? Natomiast dzisiaj chciałem wam powiedzieć o kulturze naszego królestwa, w jaki sposób to królestwo się poszerza i obraz, który Bóg mi przekazał. Pierwsza rzecz, to jest tylko tak dwa punkty zrobiłem. Dwa równoległe modele poszerzania królestwa. Pierwsze to jest znamy je. Pierwsze to jest po prostu idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. Tak? Tu mam dla was dwa wersety, można sobie zrobić zdjęcie komórką z Marka, z Mateusza, końcówka Ewangelii, napisane wprost. Idźcie więc, pozyskujcie uczniów, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcijcie, uczcie, w Marka idźcie, głoście. Czyli pierwsza forma poszerzenia Królestwa Bożego, ona jest zapisana w Biblii bardzo wyraźnie. Większość wierzących wciąż nie jest posłusznych temu słowu. Zadzwonił do mnie Jurek Rycharski w tym tygodniu, mówi, że był na spotkaniu takiej sieci apostołów, między innymi Bill Johnson, Chan, tam po prostu cała masa ludzi, którzy przez wiele lat współpracowali z Pipterem Wagnerem, spotkali się w okolicach Los Angeles i tam też spotkał się Jurek Rycharski. Mówi, że wszyscy dzielili się jednym proroctwem. To proroctwo brzmiało, w kościele siedzi na tyłkach około 30% apostołów. Jurek do mnie zadzwonił, ja mówię, ty 30, oni nie przesadzili? Nie przesadzili, ponieważ czas, który przychodzi, będzie wymagał co najmniej takiej liczby. Więc dzisiaj ci apostołowie, kobiety i mężczyźni siedzą i mają wątpliwości, czy są gdzieś posłani. Więc wiesz, to jest pierwsza forma poszerzania Królestwa Bożego, dynamiczna. My idziemy, powiedz, my idziemy. Powiedz, ja idę. Ulf Ekman w szkole biblijnej powiedział nam, masz tylko jeden powód, żeby mieszkać w mieście, w którym mieszkasz.
jeżeli wcześniej powiedziałeś Bogu, będę mieszkał gdziekolwiek na kuli ziemskiej, gdzie mnie poszlasz. Dopiero po takiej modlitwie, szczerej i odważnej, masz prawo siedzieć w swoim mieście. Wcześniej nie masz żadnego prawa. Wcześniej masz żadnego prawa, ponieważ wcześniej, przed tą modlitwą, to twoje serce mówi, a ja sobie zrobię w życiu tak, jak ja chcę. Dopiero po tej modlitwie, kiedy mówisz, pójdę nawet po krańce ziemi, przychodzi Bóg i mówi, okej, ty możesz zostać. I to już jest wtedy, On kieruje tym, gdzie ty jesteś, a nie ty. Więc to jest pierwsza forma, tak? I to jest właśnie jeden z tych punktów. Idź i głoś, to jest pierwsza forma poszerzania Królestwa Bożego. Natomiast jest jeszcze druga, i to Bóg mi w tym czasie, kiedy zacząłem głosić o Królestwie od trzech niedziel, po prostu wylał na mnie z niesamowitą mocą. I to jest poszerzanie Królestwa nie przez to, że my idziemy, ale że oni przychodzą do nas. To jest po prostu, powiem wam, to jest rozwala mnie zupełnie. Że oni przychodzą do Królestwa, którym my jesteśmy. Ktoś by mógł pomyśleć, że to są sprzeczne obrazy, ale powiem wam, one nie są sprzeczne, one się dzieją dokładnie równolegle. One dzieją się równolegle. Jeżeli człowiek bierze pierwszy obraz, idzie i głosi, bardzo często następuje taka sytuacja, że jest zgorszeniem dla tych, których głosi, ponieważ jego życie nie objawia chwały i mocy Królestwa. Ludzie się nawracają, po jakimś czasie odwracają się od tego człowieka, czasami odwracają się od Boga. Osiecka napisała taką piosenkę, czy taki wiersz napisała: Boże, ja z Tobą to jeszcze, parafrazuję, Boże, z Tobą to jeszcze mogę mieć do czynienia, ale chroń mnie przed swoimi urzędnikami na ziemi. Świat dokładnie ma takie wyczucie i tak to rozumie, że oni chcą Boga, ale mają problem z nami, wierzącymi, którzy jesteśmy Jego przedstawicielami. Więc ktoś bierze pierwszą część i mówi, idę, głoszę, staję się fanatyczny, religijny, zaczepiam wszystkich, wyrywam, ale później ci ludzie nie czują smaku naszego życia. Nasze życie im nie smakuje, bo jesteśmy udziwnieni, ale nie ma miękkości, słodkości, miłości, współczucia, zrozumienia, nie widzą w naszych domach ciepła. Czyli brakuje tego drugiego modelu poszerzenia Królestwa, czyli lśnienia chwałą Bożą, która objawiła się na naszym życiu, które świeci i lśni bez względu na to, kiedy i jakie słowa wypowiadamy. I chcę wam pokazać, że ten drugi obraz jest bardzo biblijny. Oczywiście teraz jeszcze, żeby wtrącić, tak? Nie wierzę, że drogą Królestwa jest tylko ten drugi model, czyli wydawać owoce i bez głoszenia Ewangelii docierać do ludzi. Nie. Słowo Boże bardzo wyraźnie pokazuje przez całe dzieje apostolskie, że oni szli, głosili, a Bóg ich słowa potwierdzał znakami i cudami. Więc nie można wziąć tylko jednej nogi, jednego skrzydła, jednego segmentu. Trzeba wziąć obydwa. Ale powiem wam, że niektórzy biorą tylko ten drugi segment i mówi, ja po prostu żyję z Bogiem, jak Bóg przykazał, naprawdę się staram, czy wszyscy to widzą, no po prostu nie zmuszajcie mnie, jestem introwertykiem. Kochany, nie masz ust? Zapłać za usta. Jesteś introwertykiem? Dzisiaj zrób przelew dla ekstrawertyków. Chociaż oni nie są ekstrawertykami, to taka inna sprawa. Amen? Nie możesz pojechać na misję? Niech jadą tam twoje pieniądze! Amen? Nie jesteś ewangelistą? To przywieź ewangelistę swoim samochodem! Wszyscy możemy mieć udział w tych dwóch modelach poszerzania Królestwa. Ale nie można wziąć tylko jednego. Natomiast, aleluja, to jest moje przyjemne. To jest ten drugi obraz poszerzania Królestwa Bożego. I to jest po prostu ilustracja, która mnie zupełnie rozwala. I ona jest w Izajaszu. I powiem, w tym tygodniu to poświęciłem cały tydzień na czytanie Izajasza. I jestem zafascynowany tym proroctwem. Żydzi czytają to proroctwo jako napomnienie o odstępstwie od Boga, czego skutkiem jest niewola, a później wszystkie wersety są, proroctwa są wypełnieniem obietnicy Bożej, czy zapowiedzią obietnicy Bożej, że oni wrócą i odbudują świątynię. Ale kiedy czyta się ten całego Izajasza z perspektywy Królestwa Bożego, z perspektywy Nowego Przymierza, z perspektywy Jezusa, to ta księga jest zupełnie rewolucyjna. Bo nagle w tej księdze widzimy kilka różnych pieśni o słudze pańskim, którzy są wypełnieniem proroctwa o Jezusie. Czyli ta księga, ona mówi o erze Nowego Przymierza. Kilkukrotnie. Jezus pierwsze swoje kazanie w Nazarecie wygłosił z księgi Izajasza, kiedy mówił, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie i posłał mnie.
Żydzi czytają to, że to sobie taką śpiewkę zaśpiewał Izajasz nad swoim życiem. A Jezus wziął tą księgę i mówi, to jest proroctwo i ono się dzisiaj wypełnia w waszych uszach. To ja jestem Mesjaszem. Jest kilka pieśni o Jezusie. Ale druga rzecz, pomijając te pieśni o Jezusie, rozdział 53, o słudze pańskim, cierpiącym słudze, którego Żydzi do dzisiaj nie potrafią odczytać, to niesamowite jest, że cała reszta treści możesz czytać i tam jest o odnowieniu Syjonu, odnowieniu Jeruzalem, odnowieniu rodu Bożego, odnowieniu Bożego zgromadzenia, które w tłumaczeniu hebrajskiej Biblii na grekę przed jeszcze przyjściem Jezusa, które się nazywa Septuaginta, używa w tych miejscach ludu Bożego, zgromadzenia Bożego słowa eklezja. Na 200-300 lat przed pojawieniem się Chrystusa. Więc kiedy czytamy z perspektywy Nowego Przymierza Księgę Izajasza, to nagle czytasz, że Boże, to jest o mnie. To nie jest tylko o cierpiącym słudze pańskim, o namaszczonym z wysokości, o tym, który został odrażony duchem mądrości, poznania i tak dalej, ale nagle czytasz, że to jest o nas. Księga Izajasza jest o nas. Kiedy Bóg mówi, przyjdę, wyposażę, natchnę, będziecie świecić. I czytamy tutaj, powstań, zajaśnij, gdyż światło twoje, gdyż nadeszło twoje światło. A ja później przeskakuję sobie, gdzie? Przeskakuję sobie do Ewangelii, tutaj nie zanotowałem, albo zanotowałem wcześniej, przeskakuję sobie do Ewangelii i czytam, wy jesteście światłem dla świata. Więc kiedy tam jest napisane, powstań, bo twoja światłość rozbłysła, to ja czytam w Izajasza, mówię, aha, czyli ja rozbłysłem. Czyli ten Syjon, to nie jest tylko Syjon, bo też jest Syjon i wierzę, że wszystkie proroctwa wypowiedziane nad Izraelem wypełnią się, ale one równolegle, bo taka jest natura proroctw, że one często dotyczą w tym samym czasie różnych dziedzin. W tym samym momencie to dotyczy mojego życia i to jest powiedziane o mnie. Chwała Boża rozbłysła nade mną. Wrócę jeszcze do tego, zaraz będziemy kontynuować tego Izajasza, ale jeszcze tutaj przeczytam nam z Mateusza. Zawsze czytałem w ten fragment tak. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Całe życie, jak czytałem to słowo, to czytałem je z takiej perspektywy. Boże, muszę wyleźć spod stołu! Muszę wyleźć spod garnka! Niech mnie zobaczą! Coming out! Muszę zacząć głosić po prostu, muszę zacząć głosić Ewangelię, muszę coś zrobić. I w ogóle te dobre czyny, szlachetne czyny, to mnie już w ogóle biło bo po głowie, bo po prostu gdzie one są? Ale powiem wam, kiedy Bóg mówi, zaczął mówić do mnie o Królestwie i o nowym czasie, do którego my jesteśmy zaproszeni i w tym nowym czasie my będziemy pełnymi garściami jeść z Jego stołu tłuste potrawy, to też zresztą jest Izajasz, to po prostu... To powiesz, Boże, czy ja coś daję w ogóle? Przecież to jest po prostu od początku do końca mój zysk, a nie moja jakaś ofiara. To nie jest żadna moja ofiara. Ha! Myślę, że my to rozumiemy, że my dzisiaj na kolektę nic nie daliśmy. O, przepraszam, pastorze. Dwie kolekty, nie przeginasz? Nie, my nic nie daliśmy, bo Słowo Boże mówi, że nic nie daliśmy, czego wcześniej od Niego nie wzięliśmy. I wiesz, teraz, kiedy czytam tego Mateusza sobie, to ja czytam go zupełnie inaczej. Bo ja sobie go czytam tutaj, że ja jestem światłością świata i tej jego światłości się nie da ukryć. Że trzeba się dobrze nakombinować, żeby to ukryć. Ale jeżeli ja nie kombinuję, żeby to ukryć, to ono już jest widoczne. Ono już jest widoczne. I już ludzie widzą. I teraz wrócę do Izajasza, więc wiesz, nie jarzmo, tylko wiara, że ja mam Ducha Świętego i On świeci przeze mnie. Owoce Ducha Świętego w liście do Galacjan, które często też czytamy opacznie, jako piła na charakter chrześcijański, że musisz kochać, musisz dobrać, bo owoce Ducha są takie, ci, którzy je posiadają, pompujemy, to to jest, tam jest tak naprawdę napisane, że to nie są nasze owoce, hello, baby, ale to są owoce Ducha. Więc jak jesteś Bogiem, żyjesz z Nim, to samo powstaje. Tak samo jak to światło, ty nie jesteś źródłem tego światła. To nie ty sobie obcinasz powieki, żeby świecić i to nie ty wyłazisz spod garka, żeby świecić. Bo gdybyś nie świecił, to wyjście spod łóżka albo spod garka nic by nie dało, bo byś nadal taką samą zgaszoną świeczką. Ja! Więc wracamy do Izajasza. I teraz, jak to królestwo jest poszerzane? Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsta chmura narody. Czy nie widzimy tego? Ja tak widzę, ja jestem częścią tego siedzenia poza chórką.
Nad Tobą rozbłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Nad kim? Nad Syjonem, nad Kościołem, nad Eklezją, nad Bożym Ludem. Również nad Izraelem. Stolica będzie Jezusa w Jerozolimie, jak powróci. Bez dwóch zdań. Ludzie myślą, że Żydzi rządzą światem. Jeszcze nie. Ale niedługo będą. Takie robię przeskoki, żeby nam się w głowie jakaś teologia zamiany nie uskuteczniła, że to my jesteśmy teraz pierwszorzędnym wypełnieniem tego słowa. Nie, my jesteśmy drugorzędnym wypełnieniem tego słowa, choć jest to wypełnienie pierwszorzędne. Nad Tobą rozbłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. I teraz co się zaczyna dziać? Ku Twemu światłu wyruszą narody. Ku promieniom Twojego blasku królowie. Podnieś oczy, rozejrzyj się wokół. Gromadzą się wszyscy, przychodzą do Ciebie. Oto synowie nadciągają z daleka, a Twoje córki niesione są na rękach. Rozpromienisz się, gdy to zobaczysz. Zadrżysz i otworzysz szeroko swoje serce. Gdyż zawróci ku Tobie bogactwo morza i przybędzie do Ciebie mienie narodów. Zobaczcie, co tu jest napisane. Tu jest napisane coś zupełnie przeciwnego do Ewangelii Mateusza i Marka. Idźcie i głoście. Jest powiedziane, kiedy chwała moja rozbłysła nad Tobą, rozświetla Twoje życie, kiedy moja chwała jest nad Tobą, to wtedy zaczyna się ruch w drugą stronę. Same czasowniki wyruszają narody. Do Twojego blasku. Gromadzą się i przychodzą do Ciebie. Nadciągają z daleka, niesieni na rękach. Myślę, że wielu ludzi udręczonych ewangelizacją wręcz marzy o tym, żeby to się wreszcie po prostu wydarzyło. Żebym to nie ja musiał chodzić do ludzi, ale żeby oni wreszcie przyszli do mnie i zaczęli słuchać. I powiem Wam, że to Bóg dla nas przygotowuje. To Bóg dla nas przygotowuje. I to jest właśnie, na tym będzie polegał ten nowy czas. Którzy powiedzą, a pastorze, to takie trochę nie lenistwo, że oni przyjdą do nas. Nie, to nie jest lenistwo, ponieważ żeby chwała świeciła cały czas, to nie musisz chować się pod garnkiem i to prawdopodobnie jest największe wyzwanie dla nas. Nie zaprzeczać Bożym obietnicom, występować przeciwko strachom i mówić, Panie, więcej Ciebie, więcej Twojego owocu, więcej Twojej miłości we mnie. I wtedy nagle oni sami przyłażą, zapukają i pytają się, o co chodzi. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy ta ilustracja jest w Nowym Testamencie, chociaż jest tu mnóstwo wersetów, które mam z innych testamentów, starych, gdzie jest powiedziane, w ogóle, zobaczcie, tu sobie wypisałem o tym przychodzeniu z Księgi Izajasza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć fragmentów. Bardzo szybko i to nie wszystkie, bo to jest tylko słowo przychodzą. Ale tam jeszcze jest jadą, płyną, tak jak te okręty na tym i w ogóle przybywają z wszystkich stron, żeby uczyć się od Pana, Jego mądrości, Jego praw. Żeby zacząć żyć na tym świecie, jak Bóg przykazał. To oni przychodzą, a nie my idziemy. Amen? My też idziemy, oczywiście, tak? Ale mówię teraz o tym drugim aspekcie. Niektórzy ludzie mówią sobie, pastorze, ja bym bardzo chciał głosić Ewangelię, ale czy ja jestem tą osobą, która się nadaje, jestem introwertykiem, nie potrafię, ja się chowam za ludzi, ja spędzę godzinę z ludźmi, to ja muszę mieć dwa dni sam w domu potem. Ja Ci powiem, możesz być skutecznym światłem Królestwa Bożego, do którego nie tylko jednostki będą płynęły, ale całe narody będą płynęły. Wiecie, przez lata mojego chrześcijaństwa ja miałem dysonans. Bo z jednej strony zawsze w moim życiu, jeszcze z czasów katolickich przed nawróceniem, dla mnie zawsze byli inspiracją mnisi, pustelnicy. Kiedyś taki ksiądz, który robił rekolekcje dla ministrantów, ja się wkręciłem tam, mimo że nie byłem ministrantem, zabrał nas do pod Puszczą Mariańską, tutaj niedaleko, pod Warszawą na Mazowszu, zabrał nas do takiego księdza, który prowadził taką bidną parafię, totalnie bidną, większość ludzi jeszcze wtedy, to były lata końcówka 70., początek 80., większość ludzi jeszcze mieszkała pod strzechami. Przyprowadził nas, byliśmy na mszy u tego dziadka księdza i mówi, a teraz wam powiem sekret, dlaczego was tu zabrałem. A on mówi, bo do niego to pół Polski się przyjeżdża spowiadać. A my wtedy byliśmy tacy, wow. Później patrzymy, on spowiada tego naszego księdza, który nas tam przywiózł, klęczy przy konfesjonale, wychodzi, nagle patrzę, wychodzi ten dziadek, zamieniają się miejscami, siada ten wyspowiadany i ten dziadek mówi, nie, tu księża, mówię, jak każdy przyjeżdża, zawsze korzystam z okazji.
I ten spowiada tego mojego, który wcześniej wyspowiadał. Wiecie, dla mnie wtedy miałem kilkanaście lat, ale dla mnie ja już wiedziałem, o co chodzi. Ja mówię, Boże, w tym lesie mieszka świętość Boża po prostu. Pół Polski zjeżdża, biskupi przyjeżdżają się spowiadać do jakiegoś proboszcza, który ma 400 dusz pod opieką. Mówię, tu coś jest. I zawsze mnie te obrazy przyciągały. Zawsze w historii Kościoła mamy Bożych mężów, którzy nigdzie nie jeżdżą, a wszyscy do nich jadą. Dlaczego jadą? Bo widzą, że tam jest coś innego. I zawsze powiem wam, później jak się narodziłem na nowo, to miałem dysonans, bo w naszym ewangelicznym środowisku cały czas jest idź, głoś. Nie zrażaj się, że Świadkowie Jehowy robią to samo, ty też to rób. A ty mówisz, że to jest takie naturalne. Dzień dobry, chciałem porozmawiać o Bogu po prostu. Kiedyś zobaczyłem taki po prostu, zrobiłem taką ilustrację, dwóch chłopaków puka do drzwi i zamiast Biblii mają płyty rockowe i mówią do gospodarza: dzień dobry, czy pan ma chwilę czasu? Chcieliśmy o heavy metalu porozmawiać. Absurdalne. Tak? Więc ja po prostu, dla mnie zawsze te dwie ilustracje walczyły ze sobą. Ale powiem wam, już dłużej we mnie nie walczą. Bo Bóg mi pokazał i powiedział: Marek, a jakbyś dzisiaj umarł, to powiedz mi, komu dzisiaj głosiłeś Ewangelię? Nagle pełna orientacja, od razu celownik i od razu namierzam, gości do strzelę. Bo wiem, że to może być ostatnia szansa dla mnie i dla nich. Od razu trzeźwość przychodzi. Ale z drugiej strony Bóg mi pokazał ten nowy czas, który przychodzi dla Kościoła, że chwała Boża będzie tak widoczna w Kościele, że Kościół przestanie być zgorszeniem, a stanie się magnesem dla świata, żeby ich przyciągnąć, bo będzie miał coś w sobie fantastycznego. I powiem wam, my musimy się do tego obudzić, bo my już to w sercach mamy. Ale teraz potrzeba, żeby to wyszło na zewnątrz. Dzieje apostolskie pokazują ten obraz. Trwali oni, trzy tydzień temu to czytaliśmy, trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w nieustannych modlitwach, w pełni bojaźni Bożej, bo znaki i cuda się działy. Trzymali się razem, mieli wszystko wspólne, wielbili Boga. I co? Nagle szok, 47. Cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. My myślimy, często tak głosiliśmy w Kościele, ja sam głosiłem, że chrześcijanie zaczynali jako wyklęta sekta. Powiem wam, trochę tak, ale może to trochę później było. Bo na początku w Jerozolimie jest powiedziane, że cieszyli się łaskawym przyjęciem całego ludu. Więc ludzie patrzyli na nich i mówili, tam jest coś wartościowego. Kiedy apostołowie byli przyprowadzeni na przesłuchanie, to jeden z mędrców, Gamaliel, jeden ze starszych Izraela, Żyd, niewierzący w Jezusa, powiedział, halo, może ich zostawimy, bo może to Bóg przez nich działa. I ich odesłali i nic im nie zrobili. Później czytamy w 5 rozdziale, jak przeskakujemy, mamy dokładnie taką samą ilustrację. Tydzień temu jej nie czytaliśmy. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Wszyscy jednomyślnie gromadzili się w portyku Salomona. Jeśli chodzi o postronnych, to nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, co świadczy o bojaźni Bożej. Chociaż lud miał ich w wielkim poważaniu. Szanowali ich. I dalej przeskakujemy do 16 wersetu. Schodziły się również tłumy z miast wokół Jerozolimy, żeby przynieść chorych, żeby byli uzdrowieni. Później my czytamy, że Filip w wybuchu prześladowania nagle znalazł się w Samarii i głosił Chrystusa. I mówimy, jest, wreszcie Królestwo Boże się poszerzyło na Samarię. Powiem wam, ono się wcześniej poszerzyło na Samarię i nie tylko na Samarię. Bo jeszcze w czasie Jezusa aż z Damaszku przywożono chorych, żeby Jezus ich uzdrowił. Więc jest praca poszerzenia Królestwa Bożego, która jest wykonana przez to, że my świecimy w tym miejscu, w którym jesteśmy i to nie my idziemy, ale do nas przychodzą. Chorych niosą na rękach. Swoje rzeczy przynoszą, żeby doznać uzdrowienia. Swoje pytania przynoszą, zanim my będziemy głosić. I powiem wam, to jest to, co Bóg dla nas przygotowuje w tym czasie. Powiedz teraz, i teraz pójdę w tą stronę bardziej intymną, nie rozwijając już tych wszystkich wersetów w tym aspekcie, że halleluja, mnie tak kusi, mam tyle fajnych wersetów po prostu. To nie Bóg mnie kusi, bo Biblia mówi, że nie Bóg mnie kusi. Ja sam mnie kusi. Ale przejdę po prostu do tej części bardziej intymnej dla mnie, bo chcę wam rzucić wyzwanie. Co zrobić, żeby nastąpił progres po prostu w tym świeceniu, tak? Żeby nagle się po prostu coś zmieniło wokół mnie. Jest wiele rzeczy. Boże, jest tak wiele rzeczy. Niektórzy potrzebują paść na kolana i uznać, że Jezus jest Bogiem. Całkiem na serio. I zacząć Go wielbić za to, kim On jest, bez względu na to, co czyni w Twoim życiu. Przyjść w uniżeniu do Boga, zanim On cokolwiek uczyni dla Ciebie. I uznać, że On jest Panem i jest Królem całej ziemi. To jest po prostu fundamentalne. Ale nie to mam w sercu. W sercu mam dzisiaj coś innego. Ja powiem Wam wydarzenie, które jest z tego tygodnia, z czwartku do południa. Żona wyjechała na fajną konferencję do dawne województwo jeleniogórskie. Miała super czas, ja zostałem na 3 dni, 2 noce z dziećmi. W czwartek dostaję SMS-a od znajomej. Znajoma pisze w tym SMS-ie: Marek, dzisiaj będziesz miał świetny czas z tatą. A ja mówię: o, ciekawe. Ona pisze tak: idź dzisiaj do nieba. Ja mówię: o, znam ten gryps, słyszałem. Liliana coś o tym kiedyś mówiła, ale to nie Liliana do mnie pisała. Ja mówię: to wiesz, powiedz jak facetowi, jak krowie na rowie, jak tam się dostać. Przysyła mi następnego SMS-a, mówi tak: do nieba się wstępuje jak aniołowie po drabinie w Betel. Wchodzili i schodzili, pamiętasz? Co? Tu mam nie mówić. Instrukcji nie dawać? No właśnie, ja chcę Wam dać instrukcję, żebyście zrobili to samo. To ja mówię po prostu, jak tam. Ona mówi: druga rzecz, proś Boga, żeby ci aniołowie zabezpieczyli twoje wejście i zejście. Spożyj wieczerze, idź na spacer, zacznij się modlić i szukaj drzwi. Jak znajdziesz drzwi, wejdź przez nie, a jak wejdziesz przez nie, to zacznij rozmawiać z Bogiem, żeby ci objaśnił wszystko, co widzisz. Wiecie, ja jestem wychowany w domu, gdzie tak jak się mówiło, tak się robiło. Więc poszedłem na spacer, bo tam też było napisane, że wejdziesz do nieba chodząc po cisiu. Była korba dla mnie, bo ja po prostu jeszcze do nieba może bym spróbował wejść, siedząc w moim zamkniętym pokoju, w cisiu, w mojej sypialni z wielką kartką na drzwiach, nie przeszkadzać. To jeszcze bym się odważył, ale tam było, że jak będę chodził po cisiu. I słuchajcie, wyszedłem na spacer, idę do naszego mostku i zaczynam się modlić. I mówię: tato, jak ja tam wejdę, to pojęcia nie mam, bo nie potrafię chodzić z zamkniętymi oczami po mojej wsi, ale spróbujemy. I nagle sobie przypomniałem, że wieczerzy nie spożyłem. A tam było w instrukcji: spożyj wieczerze. I słuchajcie, i po prostu idę, tak? I mówię: Boże, nie spożyłem wieczerzy, ale spożyłem ją wczoraj. I mówię: Boże, poślij swoich aniołów, żeby ta drabina była uruchomiona, niech mnie zaprowadzą, później niech mnie bezpiecznie przyprowadzą, niech będzie Twoja ochrona, niech nie ulegnę żadnemu zwiedzeniu. Proszę Cię, pokaż. Powiem Wam, pomodliłem się i natychmiast przyszła taka lekkość dla mnie, że wszystkie problemy zniknęły i wiedziałem, że mam tylko jeden problem: znaleźć drzwi. Ja Cię zapytam, powiem, bo to jest dla mnie też, dla mnie to było nadprzyrodzone. Ja nigdy takiego problemu nie miałem. Zawsze moje problemy dotyczyły ważnych spraw. Nie pierdółek. Drzwi w niebie szukać. Ludzi. Więc ja po prostu, wiesz, od razu po prostu, jak tam szedłem, to nagle zobaczyłem, że u mnie nastąpiła totalna odwrotka na 180 stopni do... Odwrotnie po prostu. Ja idę, problemy wszystkie zniknęły, te, które powinny pozostać, bo są prawdziwymi wyzwaniami, a nagle problemem zdało się to, co jest po prostu drobnostką jakąś. I przyszła lekkość. I słuchajcie, zacząłem iść i mówię: tato, pokaż mi drzwi, tato, pokaż mi drzwi. Bary sobie idzie, tam posika, tam poszczeka na kogoś, na długiej smyczy. Ja idę i powiem Wam, nagle patrzę, jest taka altana, stoi z boku, ni to oranżeria, ni to gołębnik, taki budynek okrągły, trochę schowany w zieleni, więc tylko końcówkę dachu widzę. I wiesz, i w mojej wyobraźni widzę te drzwi i wchodzę przez nie. I słuchajcie, od tego momentu nastąpiło coś absolutnie niezwykłego. Bo ten spacer trwał jeszcze około 40 minut, taką pętlę zrobiłem, zanim wróciłem z psem do domu. Natomiast w tym miejscu, w którym się znalazłem w duchu, chociaż nie była to wizja otwarta, tak? Nie był to trans, bo dalej szedłem i patrzyłem moimi oczami, ale od tego momentu przez 2 godziny byłem tam z Bogiem. Słuchajcie, wszedłem przez te drzwi, patrzę, okrągłe pomieszczenie, około 10-20 metrów kwadratowych. Od razu to nie pasowało do tej altanki, którą zobaczyłem na ogródku. 20 metrów kwadratowych, 30 może. W środku 2 piękne, wygodne fotele z takimi podnóżkami, pufami, że można sobie nogi. Piękne oświetlenie takich lampek nastrojowe. Wielka biblioteka książek. Warsztat, tak jakby na 3 części te ściany były podzielone. Biblioteka, warsztat stolarski i 3. część, taki system biurek. Jedne takie do studiowania Biblii, inne z takimi ekranami komputerowymi. 3 takie ekrany były. I być może ta ilustracja wynika z tego, kim ja jestem, Więc po prostu od razu mi się tam spodobało. I teraz pomyślałem, Boże, ja tu mogę całe życie spędzić. To jest wszystko, co potrzebuję. Coś do pomajstrowania. Biblioteka wielka do studiowania. I jeszcze łączność ze światem, komputery. Biurko do studiowania. I piękne fotele do czytania z pięknym oświetleniem. I tak wszedłem tam, siadłem sobie na fotel, wyciągnąłem ręce, nogi, tak się poczułem ten i wtedy sobie przypomniałem z instrukcji z SMS-a, że jak już znajdę drzwi, to wtedy muszę zacząć pytać się, bo coś będę widział, a nie wszystko będę rozumiał. I słuchajcie, wtedy mówię, ojcze, a co to za miejsce? I słuchajcie, i w tym momencie patrzę, to było jak dang, na tym drugim fotelu siedział ojciec i miał tak samo wyciągnięte nogi na tą pufę, drugą, tak jak ja miałem wyciągnięte. Ja tak, a on pełen uśmiechu. Przez całą te dwie godziny, jak tam był ze mną, cały czas się uśmiechał. Było to drażniące dla mojej duszy. Jak Bóg może się całe dwie godziny uśmiechać do mnie? To jest po prostu, to było irytujące w tym. Tak w cudzysłowie, bo oczywiście ja tam doświadczałem totalnego pokoju, ale była jakaś niezgoda z moją nieprzemienioną duszą. I słuchajcie, siedzę i wtedy, jak powiedziałem to, tato, ale co to za miejsce? Tata powiedział, to jest miejsce twojej pracy. A ja wtedy mu odpowiedziałem, mówię, tato, ale to jest niebo. On mówi, tak. A ja jestem powołany do pracy na ziemi. A tata mi powiedział, nie możesz niczego zrobić dla ziemi z ziemi. Nie możesz niczego zrobić dla ziemi z ziemi. Ja próbowałem z tym dyskutować i Jezus mi zacytował dwa fragmenty od razu. Ojciec. Pierwszy, jak w niebie, tak i na ziemi. Powiedział, czy nie czytałeś? Jeszcze drugi mi powiedział, jesteście posadzeni w okręgach niebieskich w Chrystusie. I ponad władzą, zwierzchnością i panowaniem. I tam siedzicie i triumfujecie. Ja po prostu, słuchajcie, byłem rozwalony. Nie miałem więcej pytań. W ogóle po każdej odpowiedzi ojca ja czułem się po prostu skasowany w taki pozytywny sposób. Wiecie, w tej radości tam siedziałem, zacząłem się rozglądać, tak siedział, uśmiechał się, ja tak patrzałem, mówię, fajne miejsce, mówię, dobrze, no to będziemy pracować z nieba na ziemię od dzisiaj. Muszę częściej tu wchodzić. Muszę być cały czas w tym miejscu. I słuchajcie, pierwsza rzecz, to mnie ten pociągał bardzo warsztat stolarski, więc się odwróciłem i mówię, chwyciłem jakieś dłuto, młotek i mówię do taty, mówię, to zróbmy coś. On tak siedzi wyluzowany w tym fotelu i mówi do mnie tak, mówi, nigdy nie zaczynaj od narzędzi. Zacznij od materiału. Odłożyłem dłuto, odłożyłem ten młotek, znalazłem taki kawałek drewna, jeszcze nieokorowany. Tak pokazuję, a tata mi mówi, połóż na nim rękę. Położyłem rękę i jak położyłem rękę na kawałek drewna, to poczułem, że on jest ciepły. Drewno nigdy nie jest ciepłe. Ono po prostu ma taką temperaturę, jaką ma. Ja poczułem, że ono mnie grzeje. I w tym momencie natychmiast zrozumiałem, że przecież ja nie pracuję przez całe moje życie z drewnem, tylko ja pracuję z ludźmi. Że ja poczułem ciepło człowieka, kiedy położyłem tą rękę. I wtedy tata mi powiedział tak, mówi, zawsze jak będziesz kładł tą rękę na ludzi, będziesz spotykał się z ludźmi, to będziesz wiedział, co jest potrzebą ich serca. Dlatego musisz się zbliżać do ludzi, jeżeli chcesz im służyć. Musisz być bliżej nich, musisz ich dotykać. Powiedział mi też, zwracaj uwagę na wszystkich ludzi, którzy nawet niechcący gdzieś pojawiają się koło ciebie, bo być może to są właśnie ci ludzie, z którymi będziesz musiał pracować. Słuchajcie, to było fantastyczne. Ja po prostu wróciłem na ten fotel, zostawiłem to drewno, wsiadłem sobie, byłem po prostu w siódmym niebie i wtedy zacząłem taką trudniejszą trochę z nim rozmowę na temat rozczarowań i zrozumienia ludzi i jak oni żyją. I mówię do Boga, mówię, Panie, czy ja kiedyś zrozumiem decyzje ludzi, jakie oni podejmują? Niektórzy odwracają się ode mnie, ale to jest pół biedy. Ja widzę, że niektórzy odwracają się od Ciebie, tym, którym służyłem. Jak to pokonać? Co to powoduje? I ojciec cały czas z uśmiechem, takim pogodnym, nie takim, wiecie, wyszczerzastym, klaunowatym, ale takim pełnym miłości pogodnym, mówi do mnie tak, mówi, jednych zrozumiesz, innych nie zrozumiesz. Dlatego, że do niektórych Cię powołałem, do innych Ci nie powołałem. Ale też do niektórych, do których Cię powołałem, nie zrozumiesz, bo nie potrafisz rozumieć jeszcze. Bo jeszcze nie jest czas, bo by Cię to po prostu mogło zgorszyć, albo byś nie zrozumiał. Ja mówię, tato, to jak żyć? A tata mi mówi, nie chodzi o to, żeby rozumieć decyzje, jakie ludzie podejmują. To chodzi o to, żeby kochać tych ludzi. Bez względu na decyzje, które oni podejmują. Słuchajcie, ja byłem w siódmym niebie, ja szedłem z tym psem. Po prostu minęła już godzina prawie. Ja po prostu mówię, no nie wracam chyba. Nie wracam. Jestem w uniesieniu. Było jeszcze kilka różnych konwersacji, ja nie chcę ich wszystkich mówić. Ostatnia była fantastyczna, bo mówię, tato, idę. Wychodzę. Mówię, coś na koniec. Ja mówię tak do taty, mówię, a coś by dla żony zabrał. Zupełnie jak na wycieczce, wiesz, kiedy za granicą. Pamiątka. A tata mówi, a co ona lubi? Ja mówię, owoce lubi. Mówi, jedzenia możemy nie być w domu, ale na blacie zawsze muszą być jakieś owoce. I faktycznie tak jest. Czy zjadane, czy niezjadane, czy gniją i co jakiś czas trzeba je na kompost dać, tam zawsze muszą stać owoce. I tata mi podał taką misę owoców. Jak ją dotknąłem, natychmiast poczułem, że to są owoce ducha, które ja mogę jej przynieść. Nie owoce mojego charakteru, że ja się staram być dobrym mężem dla żony, ale owoce ducha, że ja jestem w Bogu i to, że jestem w Bogu, to Duch Święty zradza i ona będzie mogła się z tego nakarmić. I słuchajcie, i wróciłem po prostu do... wróciłem na ziemię. Chociaż cały czas byłem na tej ziemi. I to jest fantastyczne. Przypominam wam konferencję z Ołcem, wszystkie kazania na temat posługiwania się uświęconą wyobraźnią. Jesteśmy tak po prostu intelektualnie wywaleni na bocznicę przez diabła, bo myślimy, że po prostu tylko to, co dotykalne, namacalne jest rzeczywistością, że nie wierzymy, że i wierzymy też w pewien sposób materialny, wierzymy w duchowość. Ta materialność wierzenia w duchowość polega na tym, że chcemy, tak jak tutaj widzę i dotykam, mówimy, Boże, jak Ciebie zobaczę i dotknę, to będzie tak samo wyglądało. To jest podejście Tomasza. Bóg nie przewidział dla nas duchowości materialnej. To znaczy, że zniknę, popadnę w trans, w ostateczności śmierć kliniczna. Że jak wrócę, to mi lekarze powiedzą, że faktycznie serce mi nie biło i wtedy będę wiedział, że to nie był sen. Czyli to jest demoniczne. To jest, wynika z racjonalności tego świata. Z podzielenia człowieka na pół. Powiem wam, wyobraźnia jest pomostem ducha, w którym my możemy wejść. Następnego dnia idę na spacer i mówię, tato, to ja dzisiaj też idę. To było w czwartek, w piątek idę. Słuchajcie, podchodzę do drzwi, łapię za klamkę, ale się wycofałem. I mówię, ojcze, ale o co w tym wszystkim chodzi? Przecież ty powiedziałeś, że ty zawsze jesteś ze mną. Po co ja mam chodzić do jakiegoś nieba, żeby spotykać się z tobą? Dlaczego ja muszę wchodzić, tak jak mówi słowo, za zasłonę? Tak? No, bo tam jest droga dla mnie otwarta. Mówię, po co ja mam iść do nieba? Przecież tu jest powiedziane, zawsze będziesz ze mną. Gdzie dwóch albo trzech się gromadzi. Ty powiedziałeś, że będziesz z nami do końca czasów. Tak? Tu właśnie w tym Ewangelii, kiedy nas posyła. Mówię, po co ja mam przechodzić? Weź mi to wyjaśnij. I wiecie, i to było ciekawe, że głos nie dobiegł za drzwi, tylko z tej strony nagle zobaczyłem, że ojciec jest obok mnie. I on mówi, widzisz, bo ja jestem z tobą zawsze, bo tak powiedziałem, mój duch jest zawsze w tobie, bo tak powiedziałem i tu się nic nie zmienia. Ale wy ludzie, żeby być ze mną, musicie podejmować decyzje. Ponieważ wy na co dzień nie jesteście w miejscu zanurzenia w duchu. Wy musicie robić krok w stronę ducha. Krok w stronę życia w duchu. Więc to zaproszenie do nieba, żeby być z nim, to jest zaproszenie do zrobienia kroku z tej rzeczywistości namacalnej i dotykanej. I o tym trzeba decydować. Dlatego Jezus mówi, jak się modlisz, to wejdź do komory swojej. A powiesz, a dlaczego ja nie mogę się tak modlić po prostu tak? A tak nie możesz. Bo musisz wyjść z swojego ciała i być w duchu, żeby być z duchem. Druga rzecz jest ciekawa, co bardzo mocno Surprise powiedział na wiatrakach w tym roku. On powiedział, nigdy nie módl się do Boga w łóżku. Ja ci powiem, mnie to po prostu lutnęło. Najpierw mówię tak, ups, coś mi religią śmierdzi. Tak sobie od razu pomyślałem. Przecież Dawid wielbił Boga w łóżku. Ale on powiedział, nie rób tak. Zrób różnicę. Kiedy mówisz do Boga, to mów do Boga. Kiedy Go wielbisz, to podnieś ręce. Kiedy Go wielbisz, to klęknij. Co ciekawe, że w historii Kościoła pokazuje całe lekcje na ten temat, oczywiście nie Kościoła ewangelicznego, bo on jest pozbawiony tej tradycji przez negację, ale jest cała historia, która mówi o modlitwie ciała. Teraz mi przyjaciel pojechał do Izraela i kręcił modlitwę Żydów pod ścianą zachodnią. Słuchajcie, oni wszyscy się po prostu bujają, kiwają, różne cuda, niewidy robią. Jeden facet w modlitwie cały czas stolik na nogach podnosił. Gienek go tam kręcił, mój kumpel, który tam jest. I powiem wam, wszyscy są w siódmym niebie. Angażują swoje ciało. My przychodzimy i po prostu zanurzamy się w otchłań naszych nieprzemienionych umysłów. A uwielbienie? Wow! Lecą betele z kosmosu. A ty... Powiedz, niektórzy to gorszy. To może dłużej jeszcze zrobię. Jeszcze gorsze? To jeszcze raz. Mam ci prosty przykład. Czy wyobrażasz sobie rozmawiać z ojcem, kiedy robisz pewne rzeczy związane ze swoją higieną? Dziwnie się byś czuł. I to jest tak samo, więc wiesz, sfera ducha, wyobraźni, uświęcona wyobraźnia. My musimy to po prostu odzyskać na nowo dla siebie. Trzeci dzień, idę na spacer, tu już całego nie powiem, ale powiem wam, to było dla mnie fantastyczne. Co? Wyjeżdżasz jutro, tak? Na spotkanie z tatą, ale to możesz z psem chodzić po ciesiu i też się z nim spotkasz. Dlaczego ty chcesz gdzieś wyjeżdżać? Ja ci powiem, jak tam wejść, bez wyjeżdżania. Moja żona jedzie w Bieszczady spotkać się z ojcem. Nie, nie jedzie. Dobrze, trzeci dzień, słuchajcie, wychodzę i to było zupełnie fantastyczne, bo od razu wyszedłem i powiem, jak praktykujesz to, to nagle wchodzisz w zupełnie inne miejsce. Ja dzisiaj to miałem na spotkaniu w czasie uwielbienia też, ale trzeciego dnia wychodzę i patrzę, stoi ojciec i obok niego ktoś. Ja idę bliżej, patrzę, kto to drugi, no to Jezus. Podchodzę bliżej i mówię sobie, nie, to jest jakieś trochę dziwne. Gdzie to w Biblii jest? I od razu mi Bóg przypomniał Szczepana, jak był kamienowany, że zobaczył Ojca, Boga Ojca i po prawicy Jego Syna, Jezusa stojący. I ja tak patrzę, mówię, zgadza się. I od razu mówię do Jezusa, Jezu, a czemu stoisz z lewej strony? A on mówi, a oni mi powiedzieli, stoję, z czym przychodzisz? I wtedy zaczęliśmy rozmawiać, bo ja mówię, słuchajcie, po prostu nie widzę Ducha Świętego, chcę, żebyście mi Go nauczyli, bo to jest dla mnie zupełnie nowa szkoła, ja chcę się nauczyć działania Ducha Świętego, chcę Go widzieć, chcę w Nim razem iść, poruszać się i później już o tym rozmawialiśmy. Ale powiem ci, że to jest, ja wierzę, że to jest coś, do czego nas po prostu wszystkich Bóg totalnie wzywa i zaprasza, bo my sami z siebie nic nie możemy uczynić. My musimy wziąć z Niego. Jeżeli nie weźmiemy z Niego, to skąd weźmiemy? I teraz słuchaj, ostatnie wyzwanie na koniec tego kazania, to jest ten werset z Izajasza 54:1-2, ponieważ on jest, strasznie mi ryje czaszkę, zresztą jak cała księga Izajasza, ale w tym ostatnim czasie, ale tutaj. Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów porodowych. Bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Poszerz zasięgi swojego namiotu i zasłony swoich mieszkań, nie krępuj, wydłuż swoje sznury i wbij mocno swoje paliki. To jest werset dla ciebie. I to jest werset dla ciebie, im bardziej czujesz się osobą niewysłuchaną, pognębioną, nieposiadającą rezultatów, z niepoukładanym życiem, to im bardziej tak się czujesz, tym bardziej jest ten werset dla ciebie. Bo Bóg w tym wersecie mówi zadziwiającą rzecz. Bóg w tym wersecie nie mówi, raduj się płodna, bo będziesz miała wiele dzieci, ale mówi, raduj się bezpłodna. Gdyby to nie było napisane w Biblii, należałoby to tam napisać. przykry, niestosowny żart głoszącego. Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś. To jest po prostu coś, czego ja nie wymyśliłem, tylko coś, co Bóg powiedział. Więc jeżeli jesteś chory, to Bóg do ciebie dzisiaj przychodzi i mówi, raduj się chory. Bo jak masz chrome nogi, to będziesz skakał wyżej niż ci, którzy mają chore. Zdrowe. Amen? Jeżeli masz chory wzrok, to będziesz widział dalej, niż widzą ci, którzy mają zdrowy wzrok. Jeżeli nie masz rezultatów, bo nie masz talentów, bo coś tam, bo o wam to, to zapewniam cię, raduj się, bo będziesz miał więcej rezultatów, niż ci mają wszyscy, którzy w tej chwili chępią się z tego, co osiągnęli. I powiem wam, to jest droga ducha, którą Bóg chce nas poprowadzić i wprowadzić nas w nową rzeczywistość Królestwa. Bóg mówi, zrób krok i powiedz, Boże, wielbię cię. I cieszę się, ponieważ radość, którą mam, nie wynika tylko z wysłuchanych modlitw moich i z rezultatów, ale radość, którą mam, jak mówi list do Rzymian, jest z Ducha Świętego, jak mówi 14 rozdział listu do Rzymian. I to jest radość Ducha Świętego, która jest we mnie. Więc ja dzisiaj będę się radował, ponieważ to jest obietnica i ja zobaczę te rzeczy, które Bóg mówi do mnie. To jest, wiesz, to jest masa akapitów. Niepłodna, nie rodziłaś, nie zaznałaś bólów porodowych. Jesteś porzucona. To Bóg mówi do ciebie. Opuszczony, porzucony, zlekceważony, mający złą opinię o sobie samym, mający złą opinię w uszach innych ludzi, w oczach innych ludzi. Ty raduj się. Zrób coś wbrew. Pójdź w drugą stronę. To jest pierwsza rzecz. Dlatego zachęcam cię. Wielbi Boga jak wariat. Wielbi Boga jak wariat. A druga rzecz, bardzo praktyczna, mówi teraz, kiedy już się radujesz z potomstwa, które nadchodzi, mimo że jesteś bezpłodna, porzucona, niechciana, to teraz zrób drugą rzecz, poszerz zasięg swojego namiotu. W języku dzisiejszym byśmy powiedzieli, ty, która już nie masz dzieci, która jesteś bezpłodna, przygotuj pokoik dla dziecka, kup kołyskę i uszy i firanki. Czy jako człowiek zrobiłbyś taką radę kobiecie, która walczy z bezpłodnością? Czy byś jej powiedział, raduj się, po pierwsze? Ja bym nie powiedział, nie odważyłbym się. Druga rzecz, czymś powiedział, a teraz przez wiarę przygotuj pokoik dla tego dziecka i zrób całą wyprawkę, wydaj pieniądze. Ja powiem wam, bym tego nie zrobił. Ja raz usłyszałem historię, jak dziecka się spowiedziewała jakaś rodzina i na USG wyszło, że będzie dziewczynka, zrobili wszystko w kolory dziewczęce. Był chłopiec i oni mieli całą zadymę i się stwierdziłem, ohohoho. Dziękuję za takie wróżby przy pomocy USG. Więc tym bardziej w takiej sytuacji bym się nie odważył mówić takich rzeczy, jakie mówi Bóg. Ale powiem wam, z jakiejś przyczyny Bóg mówi takie rzeczy, żebyśmy takie rzeczy robili. I powiem wam, że Jezus to powiedział, bo niektórzy mi się mózgi lasują i się zastanawiają, o co chodzi, ale powiem wam, że to jest rzecz naturalna dla Królestwa, ponieważ Jezus powiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa. Więc to, co my stosujemy w naszym życiu, to nie jest kawa na ławę ABC, tylko są tajemnice Królestwa, które Bóg nam daje zrozumieć przez to, że Duch Święty działa w naszym sercu, my dochodzimy do miejsc i możemy ich użyć, nawet jak cały świat myśli, że my wariactwo czynimy, ale my nie czynimy wariactwa, ponieważ my czynimy tajemnicę Królestwa, która została nam objawiona. I dzięki temu możemy spodziewać się owoców, które Bóg przynosi. I Bóg przynosi fantastyczne rzeczy dla nas. I Bóg przynosi nowy czas. I obudźmy się, bo Bóg przychodzi dla nas z nowym czasem. I ludzie będą przychodzić z krańców ziemi, żeby ogrzać się przy tym cieple, które my oddajemy przez Ducha Świętego, który działa w nas. Amen? Dlatego zanurz się w spotkania z Bogiem. Zanurz się w przeżywanie Boga. Ja w czasie też, jak Sylwia z Michałem mówili, też miałem takie jakieś silne odczucie takie takiego zmagania, żeby wejść w ten nowy czas. To nie było moje zmaganie. Wierzę, że Duch Święty mi dawał to wrażenie, takiego zmagania, żeby wejść w nowy czas. Bóg mi to tak zilustrował moim życiem trochę, że młodzi ludzie bardzo łatwo zaczynają nowe rzeczy. Zaczynają małżeństwo, kupują mieszkanie, kupują samochód, zaczynają nowe prace. Jak praca nie pasuje, zmieniają. Ciekawa rzecz jest, że po 20-30 latach życia jesteśmy bardzo ostrożni, żeby dokonywać jakiejkolwiek zmiany. To jest po prostu naturalne u nas. Z jednej strony jest to darem, ponieważ bardzo często, kiedy już żyjemy 20-30 lat jako osoby dorosłe, to już mamy pod opieką własne dzieci, jesteśmy w przymierzach małżeńskich, wiemy, że odpowiadamy za coś, więc nasza odpowiedzialność nie popycha nas do tego, żeby robić rzeczy nieodpowiedzialne, więc jest pozytywna strona jakaś tego, ale powiem wam, z drugiej strony jest negatywna. Bo o tym samym człowieku można wydać wyrok odpowiedzialny i o tym samym człowieku z innej perspektywy można powiedzieć kanapowiec. Kapeć. Skapcaniał. Tylko Bóg zna nasze serca i my znamy nasze serce. Ale powiem wam, że my musimy być bardzo, po angielsku jest awareness, czyli świadomym, takim trzeźwym, pobudzonym, żeby to po prostu rozumieć, że to jest fakt dotyczący ciała i duszy człowieka. Że jak żyjesz 40 lat na ziemi, to nie jesteś gotowy na zmiany. Powiem wam, miałem świetne wrażenie tydzień temu na pikniku u Moniki i Mariusza, jak byliśmy, kiedy zdjęcia później oglądałem, jeszcze bardziej to było potwierdzone. Kasia do mnie przyszła i mówi, Marek, jak się czujesz z drogą? Ja mówię, Kasia, czuję się świetnie, to jest po prostu, to jest tak stabilny, zdrowy organizm. Przecież małżeństwa z dziećmi, tutaj po prostu to już nikomu palma nie odbije, nie pofrunie w kosmos. To po prostu są ludzie, którzy chcą budować królestwo. Mają dzieci. To jest po prostu, to jest rewelacja. I to jest prawda o nas. Jesteśmy fantastycznym kościołem. Mamy bazę. Wszyscy mamy pracę. Wszyscy mamy dobre zarobki. Mamy dzieci. Mamy domy. Jesteśmy ustabilizowani. Jesteśmy błogosławieni. Przez to Kościół jest błogosławiony, ponieważ my jesteśmy stabilni. Nie ma wzlotów i upadków z tygodnia na tydzień, ale jesteśmy ciałem. To jest fantastyczne. Ale powiem wam, druga strona medalu w tym samym momencie może być taka, ja to odczuwam gdzieś w duchu, że jest lęk przed dokonaniem zmiany. Oczywiście są tacy ludzie, którzy są wolni w duchu i oni jak tylko w jakimś kościele im coś nie pasuje i poczują powiew wiatru, to po prostu zmieniają, tak? I idą w nowe rzeczy. I bardzo dobrze. Ale może chodzi o coś nowego, co Bóg chce dla nas dokonać. Chce, żebyśmy my, jako ciało, tak? Bo jesteśmy ciałem, nie jesteśmy indywiduami, które się sklejają przez to, że Marek jest pastorem. Jesteśmy ciałem i może Bóg chce nas jako ciało wprowadzić w zmianę i w odwagę do wejścia w przemianę. Jest stary misjonarz, nie powiem jego nazwiska, bo historia jest taka, że nie mogę powiedzieć jego nazwiska, ale ostatnio zmienił, do jednego kraju jeździł prawie 20 lat, głosił Ewangelię tam i teraz w ostatnim czasie stwierdził, że dosyć ma Europy, Bóg mu pokazuje jakąś tam Kostarykę i z dnia na dzień zaczął jeździć do Kostaryki. Jakiś sierociniec zbudował, z Ameryki Południowej w ogóle, północnej pochodzi. Ja do niego mówię, słuchaj, znaczy kto, nie ja, tylko rozmawiała akurat, ktoś, za dużo ponaprowadzam zaraz o to. Ktoś tam rozmawiał i mówi, słuchaj, ale ty już masz już prawie 80 lat, czy ponad 80 lat. A on mówi, wiesz, miałem problemy, żona chorowała na raka, ale odcięli jej piersi, znowu możemy jechać na misję. Wiesz, jak to usłyszałem, zimno mi się zrobiło. Mówię, o, ale gościu, żonie odcięli piersi, on znowu może jechać na misję. Jakiś koszmar, jakiś czarny dowcip. Ale powiem wam, z drugiej strony, później jak sobie myślałem, po prostu, chwała Bogu po prostu. Gotowość na bycie trzeźwym, świeżym w duchu i na zmianę w każdym czasie życia. Czy mam lat 30, czy mam 20, czy mam 40, czy mam 50, czy mam 60, czy mam 70, mogę być świeżutki w Bogu jak szczypiorek, bo o tym słowo mówi, że zasadzeni w domu pańskim, nawet starości wydają owoc, mogę być świeżutki jak szczypiorek i w każdym momencie mogę być gotowy na wyzwanie. Wiecie, Greg do nas napisał, że chce nasze dzieci zabrać do Finlandii na zjazd kids europejski. Na początku mówię, że całkiem fajnie, niech jedzie Oliwa, będzie spokój w domu. Parę dni. Później przyszedł, przysłał, ile to kosztuje. I ja sobie myślę, gdzie ona będzie zamiechała mi do jakiejś Finlandii? Za taką kasę to ja mam pół urlopu dla czteroosobowej rodziny, a ona pojedzie na parę dni. No po prostu lodzie. Opamiętajcie się po prostu, gdzie mi jeździła. Zimą do Finlandii, jeszcze latem, ale tam zimą, tam ciemno jest cały czas, tam jest zimno. W ogóle nic mi nie pasowało. I szedłem sobie z psem na spacerze i mówię do Boga. I Bóg do mnie mówi, hej, ty sobie przypomnij, jak ty byłeś młodszy, jak ty pieniądze wydawałeś. Słuchajcie, ja byłem studentem, byliśmy z Izą studentem, kupiliśmy kurczaki z Rożna, zawinęliśmy to w jakieś pokrzywy i folie i pojechaliśmy z tymi kurczakami w plecakach na konferencję tygodniową do Szwecji i tam wcinaliśmy te kurczaki, bo to był początek lat 90. i nie było szansy, żeby zapłacić za prom i później mieć przez tydzień na konferencji. Więc siedzieliśmy w parku w krzakach i odwijaliśmy te kurczaki z tych sreberek i z tych po prostu, z tych pokrzyw. Później, któregoś dnia nasz pastor mówi, Zbyszek był z nami, jedziemy na misję do Rosji. Po co? Zakładać kościoły. Spakowaliśmy się i pojechaliśmy. Spaliśmy w pociągach, na dworcach, później u wierzących tam skąpaliśmy się w baniach razem z mieszkańcami miasta. Wszystko wyglądało jak zwariowane, jak z jakiegoś kosmosu. Ja po prostu patrzyłem na to i mówię, panie, ja nigdy w komunie nie żyłem, jak ja to widzę, co tutaj jest. Taki był oryginalny świat, gdzieś 300 kilometrów za Moskwą. A później modliliśmy się o ludzi i kobieta została uzdrowiona z paraliżu nóg, a druga odzyskała słuch. Przyjechała siódemka takich dzieciaków, studentów i po prostu robili ewangelizację w starej cerkwi, która za komuny została przerobiona na Dom Kultury, teatr, a teraz tam była ewangelizacja. I później tak cały czas było. My mówimy naszych rodziców, rok po skończeniu studiów, 2 lata po ślubie, mówimy, jedziemy na rok do szkoły biblijnej. Słuchajcie, Bóg mi to wszystko tak pokazał i mówi, wiesz co? Ta twoja córeczka w tej Finlandii to jest naprawdę detal. Znaczy ja od razu mówię, że ja nie wiem, czy ona tam pojedzie, bo się nadal modlę o to. Bo jeszcze nie wiem naprawdę, jak to wszystko posklejać. Coraz więcej jest imprez różnych fajnych chrześcijańskich, więc jeszcze zobaczę, modlę się. Tak Gregowi powiedziałem, że modlę się. Ale powiem wam, my musimy być po prostu miętcy w duchu, żeby wejść w zmianę. Bez miękkości w duchu nikt nas tam na siłę końmi nie zaciągnie. Nikt cię po prostu żadnym wyzwaniem albo histeryczną wizją proroczą nie wprowadzi w przemianę. Żaden prorok, który przyjedzie, zacznie wyć, że za tydzień koniec świata, nie doprowadzi do tego, że chociaż palec ci drgnie w kierunku zmian. To musi być twoja otwartość na tatę i tak jak mówiła Sylwia z Michałem, cokolwiek chcesz, to po prostu zrobię. Ale wierzę, że na tym polega nowa kultura królestwa. Ona właśnie na tym polega. Że zasiadamy z nim do stołu i karmimy się z tego stołu i bierzemy cokolwiek on nam daje. I przychodzi nowy czas. Halleluja. Amen. Na koniec słowo prorocze. Zapomniałem je na początku, jak mówiłem o tych zepsutych rzeczach. Jest osoba, przynajmniej jedna, która ma chorobę o charakterze takim... Nie dotyczy to spraw intymnych, ale może też dotyczy spraw intymnych, natomiast jest na tyle przykra, że wstydzisz się o tym rozmawiać. Nie wiem, może to jelit dotyczy, może czegoś innego, ale w każdym razie taka choroba, wiesz, nie jest to, że łokieć ci się nie zgina, bo o tym byś powiedziała, ale jest jakaś taka choroba. Ja chcę modlić się o tę osobę teraz. Dobrze, także wstaniemy wszyscy razem. Ja będę się modlił o uzdrowienie, jak Bóg cię uzdrowi, albo nawet wcześniej przyjdź i powiedz, że to ty, nie wstydź się. Bóg ma moc uzdrowić. W Biblii są takie osoby, które wstydziły się mówić o swojej chorobie, ale przyszły do Jezusa i powiedziały, żeby tylko mnie dotknął, a będę uzdrowiony. Nie wiem, może to jest grzybica. Nie wiem, może coś jeszcze innego, o czym wstyd mówić. Może depresja, nie wiem. Będę się modlił. Najpierw zamknę to słowo. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty nas wprowadzasz w nowy czas, czas, którego nie było. Ojcze, tylko Ty jesteś w stanie nam to objaśnić i nas w to wprowadzić. Dziękuję Ci, Panie, za całą Księgę Izajasza, która krzyczy o chwale Bożej, która rozświetla przestrzeń, rozświetla chmury, rozświetla narody, rozświetla kraje, rozświetla ludzi. I jest to ta światłość, która błyszczy nad nami, która błyszczy nade mną i nad Tobą. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Ojcze, że wchodzimy w nowy czas Królestwa, który nie jest czasem poświęcania się, czasem zaangażowania, ale też czasem wejścia w nowy rodzaj życia, którego nie było. Halleluja. Panie, jesteś wielki. Panie, jesteś wielki. Panie, jesteś wielki. Sherdido derio la kira la shebro dere sedra la vreleja. Sherdivo rekere sedro dere le sitra tarakara va shedro dere le sitra taramanaja. Oreve shidra dere le sidra dere kira la sedra dere le sidra la vralaja. Sherdida derio la sedra dere le sidra la vrele sira la vralaja. Sherdida derio la kere menene sibra dere le sibra la vreleja. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Ojcze, modlę się teraz o tą osobę, która jest zażenowana tym stanem zdrowia, w którym jest. Nie chcę o tym mówić, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja teraz ogłaszam, Ojcze. Ogłaszam Twoje uzdrowienie i Twoją chwałę nad tą osobą. Dziękuję za moc Ducha Świętego, która teraz wstępuje. Która teraz wstępuje i uzdrawia i leczy. Która teraz wstępuje i teraz leczy. Dziękuję za uleczenie i uzdrowienie. Dziękuję za świadectwo Twojego działania. Amen. Wszyscy powiedzieli amen. Kochani, w tym tygodniu zaangażujcie swoje ciało w modlitwę. Błagam Was. Zawsze myślałem do tej pory, że jak pastor mówi, podnieśmy wszyscy nasze ręce, to jest taka gimnastyka żenująca. Powiem wam, żaden pastor już nie powinien tego mówić. Pastorzy powinni mówić w kościołach, opuśćcie swoje ręce. Tak powinni zacząć mówić. Ale zaczną dopiero mówić, kiedy my zaczniemy używać naszych ciał. Pastorzy muszą zacząć mówić w kościołach, powstańcie z waszych kolan już. Teraz nie mówią, bo nikt nie klęczy. W kościołach teraz tylko mówią pastorzy, powstańcie z swoich krzeseł i podnieście ręce. I zaklaszczmy. Powiem wam, pastorzy powinni zacząć mówić. Możecie usiąść na swoje krzesła, przestańcie klaskać, powstańcie z waszych kolan, opuśćcie ręce. Naprawdę. I mówię wam po prostu, jeżeli postanawiasz, że duch nie liczy się co do ciała, to jesteś daleki od królestwa. Bo to jest bardzo blisko. Amen.